Zeszli po kamiennych stopniach i Harry zobaczył, że kierują się w stronę jeziora. Poczuł na twarzy ciepło słońca, gdy w ciszy doszli za profesor McGonagall do miejsca, gdzie ustawiono w rzędach setki krzeseł, pozostawiając w środku szerokie przejście wiodące do marmurowego postumentu na przodzie. Był cudowny letni dzień. Połowa krzeseł była już zajęta przez najdziwniejszy zestaw ludzi. Niechlujnych i eleganckich, starych i młodych. Większość z nich widział po raz pierwszy, ale byli i tacy, których znał, w tym członkowie zakonu Feniksa. Kingsley, Shacklebolt, szalonooki Moody, Tonks, której włosy odzyskały wściekle różowy kolor, Remus Lupin, z którym chyba trzymali się za ręce, państwo Wesley, Bill, podtrzymywany przez Fleur, a za nimi Fred i George, obaj w kurtkach ze smoczej skóry. Była też Madame Maxime, która zajęła prawie trzy krzesła, Tom, właściciel dziurawego kotła, Arabella Fick, harłaczka z Private Drive, włochaty basista z kapeli fatalnych Jens Ernie Prank, kierowca błędnego rycerza, Madame Malkin, właścicielka sklepu z szatami z ulicy Pokątnej, a także jacyś ludzie, których Harry znał tylko z widzenia, tacy jak barman z gospody pod Świńskim Łbem, czy czarownica, która pchała wózek z przekąskami w ekspresie Hogwart. Były też zamkowe duchy, ledwo widzialne w jasnym słońcu, rozpoznawalne tylko wtedy, gdy się poruszały, jak widmowe, lekko lśniące smugi. Harry, Ron, Hermiona i Ginny zajęli miejsca z brzegu, tuż przy jeziorze. Ludzie szeptali między sobą, brzmiało to jak poszum lekkiego wiatru w trawie, ale śpiew ptaków był o wiele głośniejszy. Tłum gęstniał. Harry poczuł miłe ciepło w sercu, kiedy zobaczył, jak Luna pomaga zająć miejsce Neville'owi. Tylko oni odpowiedzieli na wezwanie tej nocy, w której zginął Dumbledore, i Harry wiedział dlaczego. To im najbardziej brakowało GD. Być może tylko oni sprawdzali regularnie swoje monety w nadziei, że będzie jeszcze kolejne zebranie. Przeszedł obok nich Corneliusz Knott, zmierzając do pierwszych rzędów. Miał nietęgą minę i jak zwykle obracał w rękach swój zielony melonik. Harry rozpoznał też Ritę Skeeter, która, co go wściekło, trzymała notes w ręce zakończonej czerwonymi szponami, a za nią Dolores Umbridge, na której widok poczuł jeszcze silniejszą złość. Na jej żabiej twarzy malował się niezbyt przekonujący żal, a siwe loki miała spięte czarną aksamitną przepaską. Na widok centaura Firenza, który stał jak wartownik na skraju jeziora, wzdrygnęła się i pośpiesznie zajęła miejsce dość oddalone od niego. W końcu usiedli członkowie grona nauczycielskiego. Harry zobaczył Scrimgeora, który z poważną i dostojną miną usiadł w pierwszym rzędzie obok profesor McGonagall. Zastanawiał się, czy Scrimgeour albo którakolwiek z tych ważnych osobistości naprawdę czuje żal z powodu śmierci Dumbledora. Ale wnet rozległa się muzyka, dziwna, nieziemska muzyka, i zapomniał o swoich urazach, rozglądając się w poszukiwaniu jej źródła. I nie tylko on. Wiele głów obracało się, szukając wzrokiem, skąd płynie. — Z jeziora! — szepnęła mu Ginny do ucha. I wtedy zobaczył ich w czystej, zielonej, zalanej słońcem parę cali pod powierzchnią wody i przeszedł go dreszcz, bo przypomniał sobie o Inferiusach. Był to chór trytonów śpiewający w jakimś dziwnym języku. Ich blade twarze marszczyły się pod wodą, a fioletowe włosy omiatały ich zwiewne postacie. Ich śpiew sprawił, że dostał gęsiej skórki, a jednak nie był to śpiew niemiły dla ucha. Mówił bardzo wyraźnie o utracie i rozpaczy. A kiedy przyjrzał się dzikim twarzom śpiewających, poczuł, że przynajmniej oni na pewno odczuwają żal po śmierci Dumbledora. Ginny znowu go szturchnęła i odwrócił głowę. Przejściem między rzędami krzeseł kroczył Hagrid. Łkał cicho, twarz mu błyszczała od łez, a w jego ramionach owinięte fioletowym aksamitem iskrzącym się złotymi gwiazdami spoczywało ciało Dumbledora. Harry poczuł bolesny skurcz w gardle. Przez chwilę ta dziwna muzyka i świadomość, że ciało Dumbledora jest tak blisko, zdawały się pochłaniać całe ciepło tego letniego dnia. Ron, blady jak kreda, był równie wstrząśnięty. Na podołki Ginny i Hermiony kapały wielkie krople łez. Nie widzieli dokładnie, co się dzieje na przedzie. Wyglądało na to, że Hagrid złożył ciało na marmurowym postumencie. Teraz powracał, wydmuchując sobie nos tak hałaśliwie, że niektóre osoby, w tym Dolores Umbridge, spojrzały na niego ze zgorszeniem. Ale Harry wiedział, że Dumbledore wcale by się tym nie przejął. Pomachał Hagridowi ręką, ale ten miał tak zapuchnięte oczy, że ledwo widział, dokąd idzie. Harry zerknął na tylny rząd, ku któremu Hagrid zmierzał, i zrozumiał, co go tam prowadzi. Siedział tam, ubrany w kurtkę i spodnie, wszystko rozmiarów małej markizy, olbrzym graup. Jego wielka, brzydka, przypominająca głaz, głowa, pochylona była potulnie w bardzo ludzkim geście. Hagrid usiadł obok niego, a graup poklepał go mocno po głowie, tak że nogi krzesła zapadły się lekko w ziemię. Przez jedną cudowną chwilę Harry poczuł nieodpartą chęć wybuchnięcia śmiechem, lecz nagle muzyka umilkła i szybko odwrócił głowę. W pierwszym rzędzie podniósł się z miejsca niski mężczyzna w czarnej szacie, z kępką włosów na głowie i stanął przed ciałem Dumbledora. Harry nie mógł dosłyszeć, co on mówi. Ponad rzędami głów napływały do nich dziwne słowa. Szlachetność ducha, wkład intelektualny, wielkość serca. Niewiele to znaczyło. Niewiele to miało wspólnego z tym Dumbledorem, którego znał. Nagle przypomniał sobie te kilka dziwnych słów, które Dumbledore wypowiedział podczas pierwszej uczty powitalnej. Głupol, mazgaj, śmieć, obsów. I znowu stłumił w sobie śmiech. Co się z nim dzieje? Z lewej strony usłyszał ciche pluski, a kiedy tam spojrzał, zobaczył, że trytony też wynurzyły głowy z wody, żeby posłuchać. Przypomniał sobie, jak 2 lata temu Dumbledore przykucnął nad brzegiem jeziora, bardzo blisko miejsca, w którym Harry teraz siedział, i rozmawiał z przywódczynią trytonów w ich języku. Gdzie się tego języka nauczył? O tyle spraw go nie zapytał. Tyle miał mu jeszcze do powiedzenia. A potem bez ostrzeżenia runęła na niego ta straszliwa prawda, bardziej naga i nieodparta niż kiedykolwiek przedtem. Dumbledora już nie ma. Umarł. Zacisnął w dłoni zimny medalion tak mocno, że aż go zabolało, ale nie mógł powstrzymać gorących łez, które wypełniły mu oczy. Odwrócił głowę od Ginny, od wszystkich, i popatrzył na jezioro, na zakazany las. Nagle dostrzegł jakiś ruch pomiędzy drzewami. To centaury przybyłyby oddać zmarłemu hołd. Nie wyszły na otwartą przestrzeń, ale Harry widział je ukryte w półcieniu, z łukami u boków, patrzące na zgromadzenie czarodziejów. I przypomniał sobie swoją pierwszą koszmarną wyprawę do zakazanego lasu, kiedy po raz pierwszy spotkał to coś, czym był wówczas Voldemort, i jak stawił mu czoło, i jak niedługo potem on i Dumbledore rozmawiali o przegranej bitwie. To bardzo ważne, mówił mu wtedy Dumbledore, by walczyć, by ciągle walczyć, by nie ustawać w walce, bo tylko wtedy zło można powstrzymać, choć nigdy nie da się go całkowicie wyplenić. I nagle, kiedy tak siedział w gorącym słońcu, stanęli mu przed oczami ci, którzy tak bardzo się o niego troszczyli, jak stają przed nim po kolei jego matka, ojciec, ojciec chrzestny, a w końcu Dumbledore. Gotowi byli na wszystko, by go ochronić, a teraz już ich nie ma. Już nikt nie stanie między nim a Voldemortem. Musi na zawsze pozbyć się iluzji, którą powinien był utracić, gdy miał zaledwie rok, że ramiona rodziców uchronią go od wszelkiego zagrożenia. Nie zbudzi się z koszmarnego snu, nikt nie szepnie mu w ciemności, że jest naprawdę bezpieczny, że to wszystko to tylko jego wyobrażenia. Ostatni i największy z jego opiekunów umarł, pozostawiając go bardziej samotnym niż kiedykolwiek dotąd. Mały człowieczek w czarnej szacie skończył wreszcie przemawiać i powrócił na swoje miejsce. Harry spodziewał się, że teraz ktoś inny zabierze głos, może minister, ale nikt nie ruszał się z miejsca. A potem rozległy się krzyki przerażenia. Jasne, białe płomienie wybuchły wokół ciała Dumbledora i postumentu, na którym było złożone. Podnosiły się coraz wyżej i wyżej, aż przesłoniły ciało. Biały dym zaczął wić się w powietrzu, tworząc dziwne kształty. W Harrym zamarło na chwilę serce, bo wydawało mu się, że ujrzał Feniksa, ulatującego radośnie w błękit nieba, ale zaraz potem płomienie zgasły. Zniknął kamienny postument i spoczywające na nim ciało Dumbledora. Zamiast nich wznosił się tuż przed nimi biały, marmurowy grobowiec. Okrzyki przerażenia rozległy się znowu, gdy w powietrzu zaświstał deszcz strzał, ale żadna nie dosięgła tłumu. Harry zrozumiał, że w ten sposób centaury oddały swój hołd zmarłemu. Zobaczył, jak się odwracają i chowają między drzewami. Trytony też opadły powoli w zieloną toń i zniknęły z oczu. Spojrzał na Ginny, Rona i Hermionę. Ron zacisnął powieki, jakby go oślepiło słońce. Twarz Hermiony lśniła od łez, ale Ginny już nie płakała. Jej spojrzenie było tak twarde i płomienne, jak wtedy, gdy go uściskała po tym wygranym meczu, w którym nie zagrał i wiedział, że w tej chwili rozumieją się doskonale i że kiedy jej powie, co zamierza teraz zrobić, nie usłyszy z jej ust „bądź ostrożny albo nie rób tego”. Ona zaakceptuje jego decyzję, bo tego się właśnie po nim spodziewa. Wreszcie nadeszła ta chwila, więc przygotował się w duchu, by wypowiedzieć to, o czym wiedział już od chwili śmierci Dumbledora. — Ginny, posłuchaj — zaczął cicho, gdy wokół nich rozbrzmiał gwar rozmów i ludzie zaczęli wstawać. — Nie mogę z tobą dłużej chodzić. Musimy przestać się widywać. Nie możemy być razem, uśmiechnęła się jakoś dziwnie krzywo. Na pewno z jakiegoś głupiego, bardzo szlachetnego powodu, tak? Te ostatnie tygodnie z tobą to było coś takiego, jakbym żył cudzym życiem, ale nie mogę, nie możemy. Mam coś do zrobienia i muszę to zrobić sam. Nie płakała, po prostu na niego patrzyła. Voldemort lubi wykorzystywać bliskich, swoich wrogów. Już raz użył cię jako przynęty, tylko dlatego, że jesteś siostrą mojego najlepszego przyjaciela. Pomyśl, w jakim niebezpieczeństwie się znajdziesz, jeżeli będziemy nadal razem. On się o tym dowie, będzie próbował dosięgnąć mnie przez ciebie. — A jeśli mam to w nosie? — zapytała gniewnie Ginny. — Ale ja nie mam. Jak myślisz, co bym czuł, gdyby to był twój pogrzeb i moja wina? Odwróciła głowę i popatrzyła na jezioro. — Zawsze myślałam, że będziesz mój — powiedziała. — Zawsze. Nigdy nie traciłam nadziei. Hermiona mi mówiła, żebym się cieszyła życiem, żebym zaczęła chodzić z kimś innym, żebym się trochę wyluzowała, bo ja nigdy nie potrafiłam się odezwać, jak ty byłeś w pokoju, pamiętasz? Uważała, że może zwrócisz na mnie uwagę, gdy będę trochę bardziej sobą. Mądra z niej dziewczyna, powiedział Harry, próbując się uśmiechać. Ja tylko żałuję, że stało się to tak późno. Mogliśmy mieć tyle czasu, ale... Całe miesiące, może lata, ale ty byłeś zbyt zajęty zbawianiem świata czarodziejów. No cóż, nie powiem, że jestem zaskoczona. Wiedziałam, że to się w końcu stanie. Wiedziałam, że nie będziesz szczęśliwy, nie ścigając Voldemorta. Może właśnie dlatego tak cię lubię. Harry nie mógł znieść takich słów. Bał się też, że jeśli będzie siedział z nią dłużej, to się podda. Zobaczył, że Ron obejmuje łkającą Hermionę i gładzi ją po włosach. Łzy skapywały mu z końca długiego nosa. Harry wykonał jakiś żałosny gest. Wstał, odwrócił się od Ginny i od białego grobowca i odszedł, by przejść się wokół jeziora. Ruch wydał mu się o wiele lepszy od siedzenia w jednym miejscu, podobnie jak natychmiastowe wyruszenie w drogę, by odnaleźć te horcruxy i zabić Voldemorta, wydawało mu się o wiele lepsze od czekania, by to zrobić. Harry... Odwrócił się. Szybkim krokiem zmierzał ku niemu Rufus Scrimgeour, podpierając się laską. Miałem nadzieję, że zamienię z tobą słówko. Nie masz nic przeciwko temu, żebym trochę się z tobą przespacerował? Nie, odrzekł obojętnie Harry. Harry, to straszna tragedia, powiedział cicho Scrimgeour. Nawet nie wiesz, jak się przejąłem, kiedy o tym usłyszałem. Dumbledore był naprawdę wielkim czarodziejem. Jak wiesz, różniliśmy się w wielu sprawach, ale nikt nie wie lepiej ode mnie. Czego pan chce? Zapytał szorstko Harry. Scrimgeour zrobił obrażoną minę, ale szybko się zreflektował i na jego twarzy pojawił się wyraz smutnego zrozumienia. Jesteś załamany, to oczywiste. Wiem, że wiele cię łączyło z Dumbledorem. Może byłeś jego najbardziej ulubionym uczniem, najbardziej spośród wszystkich, jakich miał. Więź między wami, czego pan chce? Powtórzył Harry, zatrzymując się. Scrimgeour też się zatrzymał, oparł na lasce i spojrzał na niego tym razem przenikliwie. Mówią, że byłeś z nim, kiedy opuścił szkołę tej nocy, w której zginął. Kto mówi? Zapytał Harry. Ktoś odrętwił śmierciożercę na szczycie wieży już po jego śmierci. Były tam też dwie miotły. Ministerstwo wie, ile jest 2 razy 2, Harry. O, miło mi to słyszeć. No cóż, gdzie byłem z Dumbledorem i co robiliśmy, to moja sprawa. Nie chciał, żeby ktoś się o tym dowiedział. Ach, to godna podziwu wierność, rzekł Scrimgeour, który z trudem powstrzymywał się, by nie wybuchnąć. Ale Dumbledora już nie ma, Harry. Umarł. Opuścił naprawdę szkołę, kiedy już nikt w całym Hogwarcie nie pozostał mu wierny, powiedział Harry, uśmiechając się mimowolnie. Drogi chłopcze, nawet Dumbledore nie może powrócić. Wcale nie twierdzę, że może. Pan niczego nie rozumie, a ja nie mam panu nic do powiedzenia. Scrimgeour zawahał się, a potem odezwał się tonem, który najwyraźniej miał być delikatny. Ach, przecież wiesz, Harry, że ministerstwo może zapewnić ci każdą formę ochrony. Byłbym zachwycony, mogąc w tym celu oddelegować paru aurorów. Harry roześmiał się. Voldemort chce mnie zabić osobiście i aurorzy go nie powstrzymają. Dziękuję za tę ofertę, ale nie przyjmę jej. A więc ta prośba, powiedział Scrimgeour, tym razem chłodnym tonem, którą skierowałem pod twoim adresem w Boże Narodzenie. Jaka prośba? Ach, tak, żebym opowiedział całemu światu, jak sprawnie działacie, w zamian za podniesienie morale wszystkich czarodziejów, warknął Scrimgeour. Harry zastanawiał się przez chwilę. Uwolniliście już Szanpajka? Na policzkach Scrimgeoura zakwitły fioletowe plamy, zupełnie takie same, jakie często pojawiały się na policzkach wuja Vernona.
— No, widzę, że jesteś nadal jego człowiekiem. Na dobre i na złe — dokończył za niego Harry.
— Zgadza się. Scrimgeour obrzucił go gniewnym spojrzeniem, a potem odwrócił się i odszedł bez słowa. Harry zobaczył, że w oddali czeka na niego Percy z resztą delegacji, rzucając nerwowe spojrzenia na szlochającego Hagrida i Graupa, wciąż siedzących na swoich miejscach. Ron i Hermiona już szli ku niemu, mijając Scrimgeoura, idącego w przeciwną stronę. Harry odwrócił się i ruszył powoli, czekając, aż go dogonią. Spotkali się w cieniu buku, pod którym siadywali razem w szczęśliwych czasach.
— Czego chciał Scrimgeour? — wyszeptała Hermiona.
— Tego samego, co w Boże Narodzenie — Harry wzruszył ramionami. — Chciał, żebym mu udzielił informacji o tym, co robił Dumbledore i żebym stał się nowym chłopcem z plakatu reklamującego ministerstwo.
Ron przez chwilę jakby zmagał się ze sobą, po czym głośno powiedział do Hermiony.
— Słuchaj, pozwól mi tam wrócić i przyłożyć Persiemu.
— Nie! — oświadczyła stanowczo i złapała go za rękę. — Poczuję się lepiej! Harry roześmiał się. Nawet Hermiona nie mogła się powstrzymać, choć przestała się uśmiechać, kiedy spojrzała na zamek.
— Nie mogę znieść myśli, że możemy tu już nigdy nie wrócić — powiedziała cicho. — Jak można zamknąć Hogwart? — No może nie zamkną — rzekł Ron. — Przecież nie jesteśmy tu zagrożeni bardziej niż w domu, prawda? — Teraz wszędzie jest tak samo. Powiedziałbym nawet, że w Hogwarcie jest bezpieczniej. Więcej tu czarodziejów, którzy mogą obronić to miejsce. Co ty o tym myślisz, Harry?
Nie wrócę tu nawet wtedy, kiedy ponownie otworzą szkołę.
Ron wytrzeszczył na niego oczy, ale Hermiona powiedziała ze smutkiem.
Wiedziałam, że tak powiesz.
Wiedziałam, ale co ty ze sobą zrobisz?
Wrócę jeszcze raz do Dursleyów, bo tego sobie życzył Dumbledore. Będzie to jednak krótka wizyta, a potem odejdę. Na zawsze.
Ale dokąd pójdziesz, jeśli nie wrócisz do szkoły?
No, myślałem o powrocie do Doliny Godrika, mruknął Harry, któremu ten pomysł chodził po głowie od śmierci Dumbledora.
Dla mnie wszystko się tam zaczęło, wszystko. Po prostu poczułem, że powinienem tam wrócić i mógłbym odwiedzić groby moich rodziców. Bardzo tego pragnę.
— A potem? — zapytał Ron.
— Potem muszę odnaleźć resztę horcruxów — odrzekł Harry, patrząc na biały grobowiec Dumbledora, odbijający się w wodzie po drugiej stronie jeziora. — Tego ode mnie oczekiwał, dlatego mi o nich opowiedział. Jeśli się nie mylił, a nie sądzę, by tak było, są jeszcze gdzieś cztery. Muszę je odnaleźć i zniszczyć, a potem poszukać siódmej cząstki duszy Voldemorta, tej cząstki, która wciąż tkwi w jego ciele. To ja jestem tym, który go zabije, a jeśli gdzieś po drodze napotkam Snape'a, dodał, tym lepiej dla mnie, a tym gorzej dla niego.
Zamilkli. Tłum prawie się rozszedł. Maruderzy omijali szerokim łukiem graupa, tulącego do siebie Hagrida, którego głośny szloch niósł się echem po wodzie.
— Zjawimy się tam, Harry — powiedział Ron.
— Co?
W domu twojego wuja i twojej ciotki, a potem pójdziemy z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
— Nie — odpowiedział szybko Harry.
Tego się nie spodziewał. Przecież dał im jasno do zrozumienia, że musi sam wybrać się na tę niebezpieczną wyprawę.
Kiedyś nam powiedziałeś, odezwała się cicho Hermiona, że jeśli chcemy wracać, nie będziesz miał do nas pretensji.
Ale nie chcieliśmy.
Będziemy z tobą bez względu na to, co się stanie, rzekł Ron.
Ale wiesz co, stary? Najpierw, zanim zrobimy cokolwiek innego, musisz wpaść do domu moich rodziców, jeszcze zanim odwiedzisz Dolinę Godrika.
A dlaczego?
Ślub! Ślub Billa i Fleur! Nie pamiętasz?
Harry spojrzał na niego zaskoczony. Myśl, że może jeszcze być coś tak normalnego jak ślub, wydała mu się niewiarygodna, ale i cudowna.
— No tak, tego nie możemy przepuścić — powiedział w końcu.
Jego dłoń zacisnęła się bezwiednie na fałszywym horcruxie, ale pomimo wszystko, pomimo ciemnej i krętej ścieżki, jaką już widział przed sobą, pomimo ostatecznego spotkania z Voldemortem, do którego, jak wiedział, musi dojść, za miesiąc, za rok, za 10 lat, nieważne, poczuł dziwną ulgę na myśl, że czeka go jeszcze ten jeden, ostatni, cudowny i pełen spokoju dzień, który spędzi z Ronem i Hermioną.